Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski.
Tadeusz Dąbrowski.
Zaczynamy.
Klinika wiersza.
Czytając frapującą książkę Artura Nowaczewskiego zatytułowaną Hostel Nomadów, natrafiłem na rozdział zatytułowany Ścinki z notatnika. Przeczytajmy początkowy fragment.
Od jakiegoś czasu jeździłem z notatnikiem. Zapisywałem w nim imiona ludzi, nazwy miejscowości, hasła, z których później odtwarzałem opowieść. Mały, kieszonkowy notatnik stał się czymś niezbędnym, prawie jak aparat fotograficzny. Gdy przeglądam jego kartki, mogę odtworzyć chronologię podróży, która tu niekoniecznie musi być zachowana. Z każdej wyprawy zostają tak zwane ścinki. Nie pasują nigdzie, ale są przecież istotne. Ścinki tworzą mozaikę, która z okruchów opowiada coraz więcej i więcej, ale zawsze jest to nadal tylko fragment.
Więc jednak nie myliłem się, namawiając Państwa w jednym z listopadowych odcinków naszej Kliniki Wiersza do zaprzyjaźnienia się z notesem. Notesy po to są, dowodziłem, by w nich notować codzienne obserwacje, przemyślenia, skojarzenia, cięte riposty, strzępy dialogów, powiedzeń, wypisy z lektur, ale też coś więcej. Doświadczenia, doznania, uczucia i odczucia. Cytowany na wstępie Artur Nowaczewski zapisuje w notatniku imiona ludzi napotkanych podczas swoich wędrówek po Bałkanach. Nazwy miejscowości zapisuje pośpiesznie, w sposób hasłowy. Swoje zapiski nazywa ścinkami. Później tymi ścinkami inkrustować będzie swoją opowieść. Będzie ją nasycać konkretami, detalami, wszystkimi tymi małymi rzeczami, które tak łatwo zapominamy, a bez których każda opowieść będzie niepełna. W naszym przypadku jest podobnie. Notes powinien być na wyposażeniu każdego poety, tego początkującego i tego, który napisał już mnóstwo dobrych wierszy. Szpieg nagrywa swoje szpiegowskie zdobycze na mikrofilmach. Poeta zapisuje swoje obserwacje w notesie. Mówi się, że poetę i szpiega łączy umiejętność obserwacji. I tak, i nie. Poeta wyszukuje w rzeczywistości dysonanse. Niezwykłe zestawienia, słowem wszystko, co wykracza poza utarte schematy, co przełamuje stereotypy i rutynowe zachowania, a tym samym jest świeże i oryginalne. I to nie muszą być tylko obrazy czy zdarzenia, to mogą być strzępy rozmów, świadectwa inwencji językowej, biorącej się z przejęzyczenia czy po prostu fantazji podmiotu mówiącego, jakby powiedział polonista. Takie odstępstwo od normy w języku mówionym występują znacznie częściej niż w pisanym, to też w pociągach i restauracjach bądźmy czujni. O tym, czego w tej samej rzeczywistości szuka szpieg, mówić tutaj nie będziemy, bo po prawdzie szpiecy nie bardzo nas tutaj interesują. Józef Brodski, poeta noblista, odróżniał umiejętność obserwacji od podglądactwa i wciubiania nosa w nie swoje sprawy. To ostatnie napełniało go wstrętem. Wstręt do szpiegów bierze się nie tyle stąd, że zajmują oni niski szczebel na drabinie ewolucyjnej, pisał Brodski. Ile stąd, że zdrada skłania człowieka do obsuwania się w dół. No, a my w dół obsuwać się nie chcemy. Chcemy pisać wiersze i piąć się w górę ku światłu, którego w tym naszym skomplikowanym świecie tak bardzo potrzeba. Zatem porzucamy szpiegów i ich nędzny proceder, ale nie porzucamy uważnej obserwacji. Proponuję ćwiczenie warsztatowe. Jesteście Państwo gotowi? Tak? No to proszę bardzo. Pomyślmy chwilę, czy w trakcie jazdy autobusem, tramwajem, kolejką SKM nie przyciągnął naszej szczególnej uwagi jakiś opuszczony budynek? Jest ich niemało. Jeśli tak, to patrz dokładnie. Wychwytuj szczegóły, detale architektoniczne, kolor fasady, drzwi, stan bramy, policz okna i koniecznie zapamiętaj kota leżącego na parapecie. Po co to wszystko? Nic tak dobrze nie robi wierszowi jak konkrety, szczegóły właśnie. A kiedy już dobrze zapisałeś ten budynek w pamięci, zadaj sobie następujące pytania. Jaka mogła być historia mieszkańców tego budynku? Kto mieszkał na piętrze, a kto na parterze? jakie były między nimi relacje, dlaczego mieszkańcy opuścili to miejsce, może w nim straszyło, a może wydarzyła się jakaś tragedia, może wyjechali, a może opuścili ten świat na zawsze, może razem, a może osobno, może kluczem do wyjaśnienia tej historii jest tajemnicze graffiti na murze, a może kot, który w końcu i tak niczego nie powie. Jeśli znajdziesz odpowiedzi na te i inne pytania, które przecież możesz zadać sobie sam, będziesz miał początek wiersza, a twój notes wszystko to zapamięta i przechowa do czasu, kiedy postanowisz z notatek i ścinków zrobić wiersz.
wiersze@radiogdańsk.pl Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Witamy dzisiaj wśród nas ponownie poetę, lekarza, profesora, redaktora Bogdana Jaremina oraz Joannę Śmielowską, która się na razie z Państwem nie przywita, bo siedzi, że tak powiem, w drugim rzędzie, ale za chwilę to zmienimy. Drogi Bogdanie, czy masz notatnik i czy korzystasz z niego jako poeta?
A chcę się przyznać, ale notatniki wypełniają całą półkę.
O! Wreszcie kogoś spotkałem, kto się posługuje notatnikami w ten sposób, ma ich dużo.
Po prostu nie wyobrażam sobie i to jest całkowicie zgodne z tą linią i zaleceniami, które przed chwilą wymieniłeś, że bez szczegółów, które znajdują się w notatniku, ale także bez tych pozornie zbędnych ścinek, jak mówi Artur, po prostu nie wyobrażam sobie ukonkretniania wiersza. A wiersz powinien mieć jakiś taki haczyk, na którym dobrze go można zaczepić, żeby był prawdziwy, powtarzalny, z odczuciami i wspomnieniami innych.
Tak. Bogdan, chciałem ciebie zapytać o nową książkę, którą przygotowujesz do Biblioteki Toposu. Ta książka ukaże się w pierwszym kwartale pewnie przyszłego roku. Ta książka zajmuje się taką tematyką obłoczną. Powiedz coś więcej o twojej nowej książce.
Tam jest taki wstęp. Wstęp, który bardzo konkretnie mówi, czym jest chmura w sensie fizycznym. Ale powiedziałem również, i to wynika w tym wstępie, i znajduje się poniżej, w wyjaśnieniach jakby, że w gruncie rzeczy chmury to my. Jesteśmy przelotnymi chmurami.
Czyli byty znikliwe.
Tak? Byty znikliwe, wybitnie znikliwe, a jednocześnie starające się poprzez swoją działalność, objętość, masę, zgromadzenia, wpływać na bieg życia, na codzienność.
I potrafimy nam się wywoływać to, burzę też.
Potrafimy również, chociaż często unikamy również i boimy się tego. Tymczasem chmury mają do siebie to, że między innymi wywołują i sprawują prawdziwy opad deszczu, czasami bardzo burzowy. Chcę też powiedzieć, że wyszedłem od takiego słowa my, chmury, ponieważ uważam, że to nie pojedyncza chmura, nie jakby najbardziej nawet rozbudowana ma coś tutaj do powiedzenia i wywołania, ale ten zbiór chmur, w którym my jesteśmy, wywołuje bardzo rozmaite wektorowo kierunki zdarzeń i same zdarzenia i ich powagę. Więc wydało mi się to nośną metaforą. Chmury, człowiek, działanie, czas.
I to jest tytuł, prawda, zbiorku? My, chmury.
My, chmury.
A powiedz mi, pofilozofujmy sobie przez chwileczkę. Chmury pędzą tam, gdzie wiatr poniesie. Czy będąc chmurami mamy wpływ na to, co robimy, na swoje życie po prostu?
Myślę, że jednak tak. To znaczy człowiek jest oczywiście gnany wiatrem historii. Czasami się przetacza po nim ten walec historii. Niemniej jednak za każdym razem może przynieść coś dobrego. Może dać ten deszcz i użyźnić to, co akurat pod tą chmurą się znajduje. Czyli kawałek jakiejś działki, ziemi, ogrodu, sadu.
Czyli tutaj właściwie zgłosiłeś postulat sensowności, usensowniania życia, prawda?
Jak najbardziej. Wydaje mi się, że to jest naszym obowiązkiem.
Tak.
Szukanie sensu życia to jest obowiązek i to jest jednocześnie trud. Ten trud, który mamy dać z siebie, żeby rozumieć świat, i ten trud, który mamy dać światu, żeby on był w miarę albo lepszy, albo przynajmniej nie gorszy niż był poprzednio.
Czy to szukanie sensu życia jest chociaż trochę bardziej miarodajne niż doszukiwanie się kształtów w układzie chmur? Kształtów ludzkich, kształtów zwierzęcych?
Z całą pewnością. To nie jest kwestia naśladownictwa tych układów, które tworzą chmury. Ludzie mają obowiązek znajdowania się w innych konfiguracjach, ale czasami bezwiednie albo świadomie przybierają postać tych ulotnych bytów i znikliwych bytów. Nie chciałbym, żeby było potraktowane ten tytuł i to sformułowanie my chmury jako rodzaj rozgrzeszenia nas z obowiązku świadczenia czegoś ziemi.
Być może jest tak, że ważny jest ten wiatr. Może to być wiatr historii, ale może to być wiatr, tchnienie na przykład Ducha Świętego. I wtedy człowiek zaczyna działać według innego planu. Jego życie nabiera innego sensu, prawda? No więc może sprawa wietrza.
O tak, to co nas porusza, tak? I tutaj oczywiście ja czuję się istotą religijną i odwołuję się do Boga, jakkolwiek nasze wyobrażenia, każdego z nas pewnie zresztą, są bardzo różne na ten temat i czasami nie udaje nam się ich połączyć. Tam w tym zbiorze jest taki wiersz, który jakby mówiąc o ekumenii, jednocześnie wskazuje, że nie jesteśmy w stanie jej zupełnie uzyskać.
Czy ja bym nie rozgraniczał tego chmur i wiatru? Ja myślę, że chmury są częścią wiatru. I że chmura staje się wiatrem wtedy, kiedy zapomina o sobie.
To też ładnie.
Brzmi. Jakkolwiek dla mnie to są jednak różne zjawiska.
Wiatr jest wiatrem, chmura chmurą. Natomiast Tadeusz bardzo
wiatr
ładnie
jest
to
motorem.
Położył. Tak. A powiedz, Bogdan, mógłbyś nam przeczytać przynajmniej jeden wiersz z tego nowego tomu? Jest taka możliwość? Zabrałeś go?
Zabrałem, oczywiście. I mam ogromny problem, żeby wybrać którykolwiek z nich, czy któryś z nich. Ale jeśli pozwolicie, bo one są krótkie.
Tak.
To z jednej strony przeczytam coś, co zostało poświęcone Transtremerowi, który mówi o wspólnocie ludzkiej takimi pięknymi słowami: kiedy wchodząc do katedry, czuję, jak buduje się sklepienie za sklepieniem. I to jest pozytywny obieg. A ja mówię w tym wierszu o czymś, co budzi mój protest. Dumny, że jestem człowiekiem, słyszę, jak wije bity pies na metrowym łańcuchu. Próbuję zapobiec, ale Z jest na swoim, za płotem. Obcość, agresja, a we mnie zbiera dystans, obojętność, przyzwolenie. Rośnie między nami sklepienie za sklepieniem. Łuszczą się chmury, niebo w gniewie, przez niedomkniętą furtę zagrzmiało, splunęło, przeszło w mrzawkę. Suchy pod dachem nie czuje ulgi. Wstydzę się spojrzeć deszczowi w oczy. Warcza. Poszła won chmurą. To jest taki wiersz, który poświęcony był mojemu współczuciu bitemu psu, tak, a na którego los nie byłem w stanie wpłynąć. Aha. On jest bardzo konkretny.
Jeszcze jeden?
I wspomina tak. Nie jesteś sam. Możesz więcej niż my, chmury. Zdziwione, że tak wiele widzą i tak niewiele mogą. Nie jesteś filozofem płaczu, ani perypatetykiem czasu bez siły. Zawsze butwieją pergaminy. Niekiedy gaśnie światło liter. Pod siekierą drwali upada prawo. Lecz to ty odpowiadasz za wspólne drzewo dobra. Zapisz to
białym wierszem deszczu. Atrament nieba zawsze sympatyczny.
Dziękuję. Proszę Państwa, na okładce tomu, który ukaże się prawdopodobnie z drugim przyszłorocznym numerem Toposu, będzie rysunek Joanny Śmielowskiej. Gościmy Joannę w studio. Zapraszamy. Dlaczego, proszę Państwa, to jest takie istotne?
Dzień dobry.
Joanna Śmielowska jest autorką rysunku, który znajdzie się na okładce tomu Bogdana Jaremina My, chmury. Intrygujące jest to, że Joanna brała udział w powstawaniu filmu Twój Wincent i rozpoznacie Państwo na okładce tomu Bogdana Jaremina tą kreskę rysowniczą, która pojawia się również w filmie. Joanna, cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie do studia. I wiesz, po Europejskiej Nagrodzie Filmowej dla Twojego Wincenta wszyscy jesteśmy ciekawi, jak ten film powstawał i jaki był udział osoby, która była jednym z tych 125 artystów, rysowników, malarzy, którzy brali udział w powstawaniu tego filmu, w malowaniu tej historii kadr po kadrze, w malowaniu tej historii holenderskiego artysty Vincenta van Gogha. Jak autorzy w materiałach promocyjnych filmu się chwalą, zużywając w tym celu ponad 3000 litrów farby. Oczywiście Państwu to nic nie powie, nam też to niewiele mówi, bo pojęcie o 1000 litrów farby mam bardzo względne, a o 3000 już zupełnie żadnego nie mam.
Ale ja się dowiedziałem, że Pani była jedną z najbardziej pracowitych uczestniczek tego projektu.
Przesada.
Dlatego, że wyszło spod Pani pędzla ile dokładnie kadrów?
A to nie z moich. W ogóle wszystkich kadrów, wszystkich klatek było 65 tysięcy.
A Pani udział w tym?
A mój udział był maleńki, mimo że pracowałam prawie 2 lata przy tym filmie. Bo nie policzyłam tego, ale myślę, że niecałe 2 minuty namalowałam w filmie.
Boże, a powiedz mi, jak to
jest jedno z dłuższych.
Jak to jest? 2 lata pracowałaś przy tym filmie, potem idziesz na projekcję, byłaś na projekcji kinowej, tak? I jak wtedy odbierasz ten film? Jak widzisz tym swoją własną pracę, swój udział?
Ja myślę, że każdy z malarzy inaczej patrzy na film niż widz, który nie brał udziału w projekcie. My patrzymy
patrzysz?
Zupełnie na inne rzeczy, na to, czy na przykład ktoś tam czegoś nie domalował, czy
jeśli ktoś się przez chwilę za długo skupił na popcornie, to mógł Panią przeoczyć.
Mógł przeoczyć, bo to były kilkusekundowe sceny.
No trzeba przyznać, że ten film był w dobrych rękach, bo kompozycja jest dziełem dwójki operatorów, Łukasza Żala, tego, który pracował przy Idzie, oraz Tristana Olivera, który był odpowiedzialny za takie animacje jak Wallis i Gromit, Wściekłe gacie, czy Uciekające kurczaki. To jest jeden z moich ulubionych filmów animowanych. Tutaj to było zupełnie inaczej. To jest inny typ animacji, prawda?
No niezwykle pracochłonne.
Powiedz, a ja bym chciał, żeby z tego filmu pozostało nie tylko wrażenie, że on był pracochłonny. Tadeusz też ten film oglądałeś. On zrobił na tobie wrażenie jakieś takie, dotarł do twoich emocji w jakimś sensie?
Oczywiście robi wrażenie, tak jak mówimy, biorąc pod uwagę ile wysiłku, ile osób było zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Natomiast mnie ciekawi, i to jest pytanie do pani, czy warto wyręczać artystę, wielkiego artystę w opowiadaniu o sobie. Bo Bogdan napisał te wiersze, które napisał, dlatego że to była konieczność pewna. I to jest ta część jego życiorysu, która później dostępna będzie czytelnikom. Van Gogh namalował te obrazy w takim momencie swojego życia, a nie innym, ponieważ miał taki wewnętrzny przymus. Czy warto uzupełniać te luki, kiedy twórca nie tworzył? Oczywiście jest to piękny hołd, natomiast pytanie o psychologizowanie biografii, bo to jest również próba jakby zrozumienia artysty przez pryzmat jego życiorysu.
Myślę, że to jest pytanie do reżyserki, natomiast jeżeli chodzi o mnie, to myślę, że warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób Van Gogh fascynuje w ogóle ludzi. On fascynuje nie tylko artystów, poetów, ale też matematyków, fizyków, astronomów. Ja swego czasu grzebałam w internecie trochę i na przykład znalazłam pracę doktorancką z dziedziny medycyny opartą na jednym z obrazów Van Gogha. Się nazywał chyba Smutek starego człowieka. A praca traktowała o łysieniu plackowatym. Także Van Gogh fascynuje w różny sposób wpływa na wyobraźnię ludzi. Jeżeli chodzi o twórców tego filmu, no
Tak, jest to jedna z tych postaci, które mnie też fascynują. Właściwie jego tragiczne życie. Tak naprawdę to jest to bardzo smutna historia, prawda? Ale opowiedziana została z dużą kulturą i w taki sposób, że ja, stary koń, był taki moment, kiedy wzruszyłem się. Bo jakoś tak się dzieje, że wzruszają mnie biografie artystów, zwłaszcza te tragiczne. Joanno, przejdźmy teraz do poezji, do książek, do tomu Bogdana Jeremina. Sprawia ci taką jakąś frajdę, że twój obrazek znajdzie się na okładce książki?
Oczywiście. Specjalnie powstał.
Specjalnie powstał?
On tak.
Specjalnie powstał.
Po przeczytaniu tego tomika powstał ten obrazek.
No to bardzo się cieszę i gratuluję ci, że tak pięknie to robisz i dziękuję, że twój obrazek znajdzie się w serii książek, które mam przyjemność redagować. Bardzo państwu, pani Joannie Śmielowskiej i Bogdanowi Jareminowi dziękuję za udział w naszej audycji.
Dziękuję.
Wiersze @radiogdańsk.pl. Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Franciszek Karpiński, Pieśń o Narodzeniu Pańskim. To jedna z najpiękniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich kolęd, od pierwszych słów tekstu nazywana Bóg się rodzi. Autor Franciszek Karpiński żył w latach 1741-1825. Był pierwszym pisarzem, którego księgi zbłądziły pod strzechę, co poświadcza Adam Mickiewicz w epilogu do Pana Tadeusza. Pisał sielanki dramatyczne, pieśni miłosne, jak i pieśni nabożne. Niektóre z nich okazały się prawdziwie nieśmiertelne, jak pieśń poranna, znana jako Kiedy ranne wstają zorze, czy pieśń wieczorna, znana jako Wszystkie nasze dzienne sprawy, oraz czytana dzisiaj kolęda Bóg się rodzi. Pierwsza strofa to nagromadzenie genialnych oksymoronów, jak moc truchleje, ogień krzepnie, blask ciemnieje. Ale przecież największym z nich jest Bóg się rodzi. Zdarzenie niepojęte w swojej oczywistości. Przemawiające piękne mnie z tego świata, jak się wydaje, niewysławialne. A jednak Karpińskiemu udało się. Siła prostoty, entuzjazmu wiary, moc rytmu i formy okazały się być ponadczasowe. Czyta Jarosław Tyrański.
Franciszek Karpiński, Pieśń o Narodzeniu Pańskim. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończony. Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Cóż niebo masz nad ziemiany? Bóg porzucił szczęście twoje, wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje. Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. W nędznej szopie urodzony, żłób mu za kolebkę dano. Cóż jest, czym był otoczony? Bydło, pasterze i siano. Ubodzy, was to spotkało, witać go przed bogaczami. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Potem i króle widziani cisnął się między prostotą, niosąc dary panów dani, mirrę, kadzidło i złoto. Bóstwo to razem zmieszało z wieśniaczymi ofiarami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą w dobrych radach, w dobrym bycie. Wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą, i twoje wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.